Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Naszymi gośćmi w studio są dzisiaj zastępca dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich, dr Jakub Jakubowski i ekspert tegoż ośrodka, dr Michał Bogusz. Witam panów.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Przyjechaliście panowie do Australii 2 dni temu i jesteście, rozumiem, tutaj z wizytą w ramach projektu badawczego, w ramach którego rozmawiacie o relacjach i roli Chin na arenie geopolitycznej w Polsce i na świecie.
No, jesteśmy jako Ośrodek Studiów Wschodnich instytucją badawczą, ale takim specyficznym profilu. Staramy się badać w naszym przypadku Chiny, w przypadku instytucji sprawy międzynarodowe, z konkretnym celem, to znaczy dostarczania wiedzy na temat tego, co się dzieje na świecie. Ta konkretna wizyta to jest nasz pierwszy raz w Australii. Ostatnie kilka lat, szczególnie po wybuchu wojny na Ukrainie, pokazało, że po pierwsze do Azji jest nam znacznie bliżej, bo państwa takie jak Chiny we współpracy z Rosją, czy Korea Północna, Południowa, Japonia mają wpływ na nas, a z drugiej strony, że istnieje szereg państw na Pacyfiku, z którymi dzielimy wiele obaw, ale mamy też wiele nowych, nieoczywistych form współpracy i stąd nasz przyjazd do Australii. Australijczycy oczywiście na Chinach znają się bardzo dobrze i to jest dla nas bardzo ciekawa wiedza, którą chcielibyśmy poznać.
Choć te relacje, patrząc wstecz, są dosyć trudnymi relacjami dla Australii, czy tak panowie to postrzegają, że te relacje Chin z innymi krajami, na przykład z Unią Europejską, z Polską, może w tej chwili są żadne, ale poprzez relacje Chin z Rosją są jakieś? Czy określiliby panowie te relacje mianem trudnych, czy zagrażających jakichś? Jakim mianem?
Jak 10-15 lat temu w Polsce patrzyliśmy na Chiny jako partnera, z którym mamy wspólnego sąsiada, czyli Rosję, to dzisiaj patrzymy na pogłębiający się de facto, bo nieformalny, ale jednak de facto sojusz Chin i Rosji jako potencjalne zagrożenie i jako Chiny, jako czynnik bezpieczeństwa Europy i Polski.
W kontekście Australii, Australia mogłaby bać się Chin pod względem jakichś zagrożeń ekonomicznych. I tak było, zerwane stosunki handlowe, no teraz te stosunki się ociepliły nieco. Unia Europejska i państwa wspólnoty w jaki sposób są zagrożone potencjalną pozycją czy nastawieniem Chin do Europy, krajów europejskich, pod względem zagrożenia właśnie handlowego i pod względem zagrożenia militarnego? Czy takie istnieje?
My w ośrodku zastanawiamy się nie tylko na tym, co się dzieje na bieżąco we świecie, ale jakby naszym jeden z podstawowych zadań jest trochę wybieganie w przód i zastanawianie się, co może się wydarzyć, pisanie potencjalnych scenariuszy. To nigdy nie jest jeden scenariusz, bo nie mamy szklanej kuli, żeby przewidzieć, co się wydarzy, ale wybieramy najbardziej optymalne, możliwe kilka scenariuszy, których zazwyczaj ta przyszłość się wydarza, jeżeli nie dokładnie zgodnie z jednym z tych scenariuszy, to gdzieś pomiędzy nimi. Zastanawiając się, jak będzie źródło, jak wybuchnie kolejna wojna w Europie, nie tylko badamy tą wojnę, która teraz trwa, ale zastanawiamy się już nad kolejną.
No i wojna widać dużo na Ukrainie oczywiście.
Tak, ale oczywiście mówimy o wojnie na Ukrainie. Więc obawiamy się, że kolejna wojna wybuchnie w Azji Wschodniej. W tym momencie, kiedy wybucha konflikt między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami w regionie, tym także Australią, to otworzy okno możliwości dla działania dla Rosji. Czy Rosja będzie działała w sposób skoordynowany z Chinami, czy tylko na zasadzie wykorzysta sytuację, kiedy są wojska amerykańskie odciągnięte, siły amerykańskie muszą się wycofać z Europy, czy ograniczyć swoją obecność do podjęcia jakichś działań, czy to otwartego konfliktu, czy zwiększenia presji militarnej na Europę, no to jest ten scenariusz, którego się obawiamy. I z naszego punktu widzenia wygląda na to, że powstrzymanie kolejnej wojny w Europie wymaga powstrzymania kolejnej wojny w Azji.
No właśnie, tutaj się słyszy, eksperci opiniują, że następnym takim punktem zapalnym będzie Tajwan.
Ja jeszcze dodam dwa słowa. Zastanawiamy się oczywiście, co Chiny znaczą dla nas. Już po tych kilku spotkaniach w Australii widać, że niektóre rzeczy są zbieżne, a niektóre działają zupełnie inaczej. ta kwestia związana z bezpieczeństwem i tego, że Chiny, czy konflikt chińsko-amerykański mogą wywołać te zawirowania, czy potencjalnie wojnę w tej części świata, która na nas miałaby bardzo zły wpływ, tworząc pole do działań dla Rosji, to jest tylko jeden wymiar. I tutaj sporo pól do dialogu z Australią jest, bo wiedza na ten temat, co dzieje się na Morzu Południowochińskim, w cieśninie tajwańskiej, na południowym Pacyfiku, ona jest tutaj bardzo bogata i dla nas ciekawa. Natomiast interesujące jest zestawienie tych dyskusji ekonomicznych, bo Europa dzisiaj, no powiedziałbym, że straszliwie obawia się ekspansji przemysłowej Chińczyków. Chińskie samochody elektryczne, chińskie zielone technologie, chińskie telekomunikacyjne technologie. Wszędzie tam, gdzie Europa była silna, dzisiaj czyhają chińscy producenci, często wspierani przez państwo, więc mamy kolejne cła, kolejne postępowania. Komisja Europejska jest bardzo bojowa, jeśli chodzi o to. W Australii to wygląda trochę inaczej. Jak nam tłumaczono tutaj, ta komplementarność jest znacznie większa. Australijczycy wysyłają mnóstwo surowców, chińska ogromna gospodarka przemysłowa je przetwarza. To, co jest ciekawym takim punktem wspólnym, to jest kwestia tego nacisku ekonomicznego, który Chińczycy wobec Australii wykorzystywali. Używanie kwestii właśnie wstrzymywania eksportu, czy napływu studentów, czy zakupów do tego, żeby wywrzeć jakiś polityczny nacisk. To jest taki punkt.
Szantaż handlowy.
Szantaż handlowy, przymus ekonomiczny. Europa bardzo żywo o tym dyskutuje, bo czuje, że strategicznie z Chinami nie jest do końca po drodze. I tutaj Australia jest szalenie ciekawym przykładem i wielu Europejczyków pielgrzymuje do Australii, żeby się dowiedzieć, jak to przebiegło, jakie lekcje wyciągnęli Australijczycy. To też dla nas bardzo ciekawe.
No i właśnie jakie lekcje wyciągnęli Australijczycy, których Polska może się uczyć i Unia Europejska może się uczyć?
Myślę, że taką podstawową lekcją jest to, że szantaż ekonomiczny jest najbardziej niebezpieczny i skuteczny. Nie kiedy podjęto jakieś określone działania, ale kiedy się grozi podjęciem tych działań. Czyli największą korzyść Chińczycy mogą mieć, kiedy straszą, że coś zrobią. I wtedy wszyscy panikują, ale jak zaczynają już podejmować te działania, zostaną zawsze podjęte jakieś kontrdziałania, to się okazuje, że czasami z tej wielkiej chmury jest bardzo mały deszcz.
Sytuacja międzynarodowa Australii trochę pomogła, bo to się ciekawe zbiegło w czasie. Ten chiński nacisk, odcięcie od zakupów australijskich surowców, zbiegło się mniej więcej z momentem, w którym wszyscy w Europie zaczęli się odcinać od rosyjskich surowców. I stąd bardzo nieoczywiste, ale dla Australii pozytywne nowe potoki handlowe, no bo Chińczycy przestali kupować australijski węgiel, czy bardzo to ograniczyli, a nagle tego węgla, którego zabrakło w Europie, bo Europa przestała go importować z Polski, zastąpiono go tym australijskim, stąd i australijski węgiel pojawił się w Polsce. To bardzo ciekawy przykład, jak gospodarka jest rzeczywiście globalna.
Totalnie
gospodarka jest
globalna w tej
globalna
chwili.
Globalna i system naczyń połączonych. Okazuje się, że polskie poszukiwania węgla po odcięciu od Kaliningradu i przejść granicznych na Białorusi zbiegły się w czasie z austryjskim aż poszukiwaniem nowych rynków zbytu.
Zanim powrócimy do tej sytuacji zapalnej, sytuacji bezpieczeństwa wschodniej Azji, o której pan wspominał wcześniej, jak postrzegają państwo ostatnie ocieplenie się relacji australijsko-chińskich? W zeszłym tygodniu mieliśmy tutaj z wizytą premiera Chin.
Nie, ja bym nie nazwał tego ociepleniem. Cofnięciem się od bezpośredniego zwarcia, ustabilizowanie tych relacji. Większość naszych rozmówców mówi, że nie ma już powrotu do tego, co było. Raczej będzie takie, powiem tak kolokwialnie, obwąchiwanie się i pilnowanie siebie nawzajem, ale już powrotu do tych relacji, jakie były wcześniej, nie ma. No i narastająca rywalizacja Chin, zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, czy nazywając to bardzo szeroko, tak zwanym kolektywnym Zachodem, no będzie narastać i myślę, że w dłuższej perspektywie będzie komplikowało w przyszłości relacje Australii z Chinami.
Dla nas ta część relacji też jest bardzo ciekawa, bo Australijczycy bardzo wcześnie na tle całego świata zaczęli stawiać pewne bariery i granice tego, na przykład jak rośnie uzależnienie gospodarcze, o tym już trochę mówiliśmy, ale też na przykład wpływ Chin, Komunistycznej Partii Chin na działanie społeczeństw demokratycznych. Kwestie telekomunikacji, blokady Huawei'a, w których też Australia była chyba pierwszym globalnie. To są ciekawe podstawy do przemyśleń tego, jak Europa ma wzmacniać to, co się nazywa odpornością demokracji, tego, żeby chronić się jakbyś przed wpływem państw autorytarnych, niedemokratycznych. Oczywiście nie wszystko jest w pełni przekładalne, no bo ta skala powiązań też międzyludzkich między Australią a Azją jest znacznie wyższa.
W tym kontekście to tak jakby mamy większe tutaj zagrożenie.
Ja bym powiedział, że to co jakby my zauważamy badając w Ośrodku Studiów Wschodnich jest rosnąca współpraca między Chinami i Rosją w kwestii dezinformacji. Chiny, nie znając tak dobrze Zachodu, miały zawsze problem z kreowaniem kontentu, który byłby dla skutecznym narzędziem dezinformacji. Rosjanie na odwrót. Bardzo dobrze sobie z tym radzą. Są w stanie wykreować całkiem skuteczny, niestety, kontent. I widzimy tą współpracę, która polega na tym, że Chiny oddają Rosjanom, czy użyczają Rosjanom swoją bardzo rozbudowaną infrastrukturę do rozpowszechniania dezinformacji. No i Rosjanie z tego korzystają. I często też chińska propaganda zaczyna powielać rosyjskie narracje kreowane przez Rosjan.
Polska chyba jest najbardziej czy najczęściej krajem atakowanym przez ataki mające na celu właśnie wrzucanie kontentów dezinformacyjnych.
Kiedy to jest kreowanie własnych kanałów rozpowszechniania informacji, czyli na przykład kont w mediach społecznościowych, które z pozoru wydają się, że są prowadzone przez Polaka, a tak naprawdę są prowadzone przez Rosjanina posługującego się polskim. No i tutaj Chińczycy przychodzą, na przykład pomagają na zakładanie tych kont, albo użyczają swojej sieci botów, które z kolei później... Podam przykład. Takie konto jest wykreowane przez rosyjską dezinformację, sprowadzone przez Rosjanina, który rozpowszechnia dezinformację, którą tworzy w języku polskim, a sieć chińskich botów tej samej sieci społecznościowej rozpowszechnia i powiela ją w danym networku. To tak działa, że Rosjanie tworzą kontent, a Chińczycy go rozpowszechniają w danym systemie.
Żeby uchwycić ideę tego, ta dezinformacja najczęściej ma, i to jest to modus operandi rosyjskie, ona ma wrzucać nieprawdziwe, zmyślone informacje, które tylko jakby powiększą napięcia wewnątrz społeczeństw. To jest coś, z czym się wszyscy w Europie stykają. Myślę, że jest właściwie wszystkim społeczeństwem demokratycznym, bo często dla Rosji to nie są nawet materiały stricte propagandowe. Tutaj Chińczycy często to robią i po prostu propagują jakieś slogany, które mają do czegoś przekonać. Rosjanie są bardziej subtelni i po prostu grają na skrajnościach. Na przykład wspierają informacyjnie obie strony w sporu. Jeżeli o coś się kłócimy, nie wiem, o prawa mniejszości albo jakąkolwiek inną rzecz, która dzieli społeczeństwo, Rosjanie po prostu dolewają oliwy do ognia po obu stronach. To jest ciekawa rzecz, której Chińczycy też się dzisiaj od nich uczą. A często to są po prostu zmyślone rzeczy, tak, które mają tylko wzbudzić emocje. Mogą być wyssane z palca. To, nie wiem, miejsce, gdzie to się przecięło między Rosją a Chinami w odniesieniu do Ukrainy. No, zmyślona zupełnie jakby informacja o tajnych laboratoriach, które Amerykanie mieli na Ukrainie zbudować i tam stworzyć broń biologiczną, to wymyślili Rosjanie, a Chińczycy to złapali i powiedzieli tak, tam powstał COVID właśnie, nie w Chinach, aha, tylko właśnie na Ukrainie. No i wspólnie swoimi sieciami dezinformacyjnymi rozpuszczali to na całym świecie, tylko po to, żebyśmy się jeszcze bardziej kłócili o to, skąd się ta choroba wzięła.
No a jak Polska i Europa radzi sobie właśnie z tym problemem?
Powstają programy, które mają pomagać obywatelom znaleźć prawdziwą informację, skonfrontować te nieprawdziwe informacje. Działania polegają także na monitorowaniu znanych kont, które rozpowszechniają tego typu dezinformacje i szybkim kontrowaniu tych fałszywych informacji, które rozpowszechniają. Jest tutaj też jest bardzo ciekawa dynamika we współpracy organizacji pozarządowych z Europy, na przykład z organizacjami na Tajwanie. Ponieważ Tajwan sam jest też pod ogromną presją chińskiej dezinformacji i tam społeczeństwo obywatelskie rozwinęło bardzo wiele narzędzi, które ułatwiają walkę z dezinformacją i wiem z pierwszej ręki, że bardzo wiele organizacji z Europy próbuje się wymieniać informacjami z Tajwańczykami, uczyć się od Tajwańczyków, jak to tworzyć. Na przykład powstają strony internetowe, na której można wejść i sprawdzić daną informację. Mhm. Strony są na przykład monitorujące fałszywe informacje wypuszczane przez znane konta właśnie rozpowszechniające dezinformacje, że na przykład coś nas zaniepokoi, możemy wyjść na taką stronę i sprawdzić, czy to jest przypadkiem nie jest informacja właśnie, która się pojawiła najpierw na tych kontaktach, w tych źródłach, które rozpowszechniają chińską lub rosyjską dezinformację.
Powracając do tego Tajwanu, słyszy się takie opinie, może dosyć daleko myślące, może troszeczkę za mocno biegnące do przodu, że trzecia wojna światowa, jeśli można tak to określić, rozpocznie się od Tajwanu.
Ja myślę, że nieważne, gdzie ona by wypuchła sensu stricte, czy to by zaczęło się od konfliktu na Morzu Południowochińskim wobec Filipin, czy faktycznie w ciśnienie tajwańskie, a może na Półwyspie Koreańskim, albo na Morzu Japońskim, albo na Morzu Wschodniochińskim, w kwestiach o wyspy Senkaku. Jakby celem Chin byłoby tak i tak zdobycie Tajwanu, a to będzie niemożliwe, jeżeli nie wypchną Amerykanów z regionu. Żeby wypchnąć Amerykanów z regionu, musi dojść, tak mi się wydaje, przynajmniej to dynamika na dzień dzisiejszy jest taka, musiałoby dojść do konfrontacji zbrojnej, bo Amerykanie sami się nie wycofają z regionu. Jeżeli pyta się pani o prawdopodobieństwo tego konfliktu, to ja bym powiedział, że ono na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze wysokie. Może 5% góra. Problem polega na czym innym. 10 lat temu to było 0,5%.
Więc ale teraz to ryzyko rośnie.
Teraz ryzyko rośnie i ono będzie rosło z czasem, ponieważ Chiny będą coraz silniejsze, przynajmniej do końca tej dekady militarnie, a amerykańskie programy zbrojeniowe, które zostały stworzone i uruchomione po to, żeby dogonić i na nowo odzyskać przewagę militarną w regionie, żeby móc zatrzymać czy zapobiec konfliktowi, one zaczną przynosić korzyści dopiero w połowie kolejnej dekady. Więc ten moment, w którym Chiny uzyskają przewagę i ten moment kolejny, kiedy Amerykanie na nowo odzyskają przewagę, to będzie to okno możliwości dla Pekinu, dla działania i myślę, że wtedy to prawdopodobieństwo konfliktu będzie niestety większe.
To, co trzeba dodać, to też takie wewnątrztajwańskie czynniki, bo to, co nowego się pojawiło w ostatnich latach, to to, że po prostu ta wyspa, mówiąc metaforycznie, coraz bardziej odpływa od Chin. Odpływa dlatego, że sam Tajwan się zmienia, odkrywa swoją tożsamość, często tam aborygeńską, czasami tych Chińczyków, którzy przez setki lat uciekali, wreszcie przede wszystkim demokratyczną tożsamość, o którą to w demokracji walczyli i czują się trochę właścicielami tej społeczności, która dzisiaj demokratyczna na Tajwanie istnieje. Długo Pekin miał takie wrażenie, że w końcu za kiedyś, za ileś dekad ten Tajwan wpadnie mu w ręce trochę sam, na zasadzie taki jak Hongkong. No i że sami Tajwańczycy się na to zgodzą. Dzisiaj się ta perspektywa wydaje coraz bardziej odległa, dlatego, że po prostu Tajwan się zmienił, o czym powiedzieliśmy, ale i Chiny się zmieniły. Po prostu marzenia, które wielu mieszkańców Tajwanu jeszcze gdzieś miało z tyłu głowy, że te Chiny może się zmienią, może się trochę otworzą, że w formule takie jak Hongkong uda się dwa państwa połączyć ze sobą jakoś, to wszystko szczególnie po doświadczeniach Hongkongu, jego zgniecenia przez partię, po doświadczeniach Xinjiangu, po doświadczeniach COVID-u, gdzie reszta chińskiej populacji była ogromnie poddana ogromnej kontroli, to wszystko naświetla bardzo wyraźnie mieszkańcom Tajwanu, że po prostu nie należą do tego systemu politycznego i że nawet jeśli nie chcą dążyć do niepodległości, bo to jest za dużo powiedziane i to by wywoływało ogromne ryzyko, to na pewno nie chcą, mówiąc krótko, być pod kontrolą Pekinu.
No i teraz przesuńmy się, jeśli chodzi o temat naszej rozmowy, bliżej naszej polskiej granicy, wschodniej granicy. Jaką rolę, panów zdaniem, odgrywają Chiny wobec konfliktu Rosji z Ukrainą?
Ja myślę, że gdyby nie pomoc Chin, Rosja nie byłaby w stanie już prowadzić tej wojny. Co prawda nie mamy dowodów, że Chiny dostarczają broń, ale dostarczają wszystko, co Rosja potrzebuje, żeby produkować broń. Czyli mówiąc kolokwialnie, nie dają jej ryby, ale dały wędkę, żeby Rosjanie mogli sobie łowić sami ryby. Dostarczają maszyny, które są niezbędne do kontynuowania czy zwiększania produkcji. Dostarczają materiały, surowce, aluminium. Zachodni partnerzy wycofali się z Rosji, zabierając też często oprogramowanie, kasując oprogramowanie zdalnie. Chińczycy próbują dostarczyć nowe oprogramowanie, które jest niezbędne do obsługi maszyn zakupionych jeszcze wcześniej przed wojną na Zachodzie i tak dalej, i tak dalej. Też Chiny kupują ogromne ilości surowców z Rosji. Z jednej strony można powiedzieć, że po prostu korzystają z okazji, ale w ten sposób też finansują wojnę.
najbardziej wymierna jest ta pomoc przemysłowa. Można powiedzieć, że Chiny są tym głębokim zapleczem dla Rosji. Rzeczywiście nie widzimy chińskiego uzbrojenia na polach bitew, ale bez tego rodzaju ekonomicznego wsparcia trudno byłoby Rosji kontynuować te działania. Ale też nie można zapominać, że Chiny są bardzo ważnym wspierającym dyplomatycznie Rosję, czy to w ONZ-cie, czy na przykład w krajach globalnego południa, gdzie Chińczycy bez przerwy objeżdżają państwa ważne również dla Australii, jak ASEAN, Azję Południową, Indie, Afrykę, powtarzając, że to wojna na Ukrainie to jest wojna wywołana przez NATO, przez amerykański imperializm, że Ukraińcy są tylko marionetkami, że globalne południe powinno się zjednoczyć, że to Rosja jest poszkodowana. To są bardzo wymierne usługi świadczone Rosjanom, no bo pomagają przełamywać to dyplomatyczne oblężenie, w którym Zachód Rosję próbował zamknąć, dość przywołać szczyt forum inicjatywy Pasa i Szlaku, Jedwabnego Szlaku, ogłoszonego przez Xi Jinpinga 10 lat temu. Zaczynał się jako wielki projekt łączący świat. Dzisiaj w Pekinie na ostatnim szczycie spotyka się tam tak naprawdę najbardziej antyzachodnie państwa, dosyć wąski klub, a oprócz Xi Jinpinga do zgromadzonych tam plenarnie przemawia właśnie Putin, dla którego to jest jedyne miejsce tego typu szczyt, żeby w ogóle porozmawiać z innymi państwami, ponieważ pariasem niewpuszczanym na salony zachodnie, dlatego Pekin nie musi się spotykać z globalnym południem.
Słyszy się również też takie opinie, że mówiąc kolokwialnie, że Chiny są cwane, że będą dotąd wspierać Rosję, dopóki ona będzie im potrzebna. Czy tutaj te relacje i czy ta współpraca, ten sojusz jest taki prawdziwy i na zawsze? Czy to się może kiedyś zmienić?
Tym, co łączy ich, takie reżimy autorytarne jak chiński czy rosyjski zawsze czują presję ze strony alternatywy. Samo istnienie alternatywy stanowi dla nich zagrożenie. W tym wypadku istnienie demokratycznej alternatywy dla autorytarnego reżimu zawsze stanowi dla niego zagrożenie i on zawsze będzie dążył do wyeliminowania tego zagrożenia. I oczywiście obydwa państwa czują się w ten sposób zagrożone przez istnienie Zachodu, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, i to je bardzo łączy. I owszem, ktoś może powiedzieć, no tak, ale to małe lepiwo. Nieważne, to lepiwo będzie działać tak długo, jak istnieje Zachód.
Czy powinnam tutaj wysunąć taki dosyć mało optymistyczny wniosek, że wojna na Ukrainie nie jest do wygrania dla Ukrainy?
Myślę, że jest jeszcze daleko do takich wniosków. Oczywiście ostatnie kilka miesięcy są trudne, bo zmieniła się trochę dynamika na polu bitew, ale pamiętajmy, że to, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, to są bardzo niewielkie i podobne chyba do najbardziej do I wojny światowej przełamania, gdzie Rosjanie obejmują kilka wsi, odtrąbiając wielki sukces i kryzys w ukraińskiej obronie. Nie jesteśmy w tym momencie, oczywiście Ukraina jest zmęczona tą wojną. Natomiast w ostatnich tygodniach mamy kilka znów bardzo dobrych wieści tego, że Zachód, mimo że jakby wydawał się tracić zapał, raz jeszcze wynajduje w sobie siły, wynajduje pieniądze, wspiera Ukrainę, sankcjonuje Rosję coraz silniej, też sankcjonując chińskie firmy, które jej pomagają. Myślę, że ten triumfalizm, w który wpadła propaganda rosyjska, którym próbuje nas też napełnić, on jest trochę na wyrost. Oczywiście front stoi już od wielu miesięcy. Obie strony wydają się...
No tak się mówiło, że to dojdzie do takiego zamrożenia. No, ale później co?
Problem polega na tym, że niestety Rosji nie chodzi w tej wojnie o Ukrainę. Nie chodzi jej tylko o terytorium. Rosja nie zadowoli się żadnymi ustępstwami tego typu. Rosja dąży do tego, co dążyła już wypowiadając wojnę, myśląc, że potoczy się znacznie szybciej, dąży do zmiany systemu bezpieczeństwa w Europie. Rosja chce mieć zdanie co do tego, jak europejskie bezpieczeństwo wygląda i dlatego tak bardzo nienawidzi tego, co powstało po zimnej wojnie, tego natowskiego systemu, bo po prostu w nim Rosji nie ma i próbuje go obalić. Ja bym na trochę bardziej pozytywną nutę zagrał, bo jednak mój wniosek z ostatnich 2,5 roku jest taki, że Zachód jest znacznie silniejszy niż ktokolwiek by się spodziewał, że Europa jest dużo bardziej zjednoczona, niż by się spodziewał, i to widać. Ten konflikt jakby napełnił Europę nowym duchem. Wiadomo, że oczywiście wszędzie znajdziemy również i problemy. Problematyczna jest postawa niektórych naszych sojuszników z Europy, ale jednak nie dajmy się zwariować. Jeżeli będziemy mierzyć naszym bogactwem, naszymi zasobami, naszym potencjałem przemysłowym, siebie z Rosjanami, a w takim szerszym ujęciu całej tej globalnej sieci sojuszy, państw podobnie myślących, jak to się nazywa, like-minded nations. My jako Zachód wciąż jesteśmy więksi, jesteśmy potężniejsi, jesteśmy demokratyczni, więc trochę bardziej nieokiełznani, skłóceni i chaotyczni. Wydaje nam się wszystkim, że jesteśmy słabsi niż te autorytarne reżimy, które potrafią w żelaznej pięści złapać swoje społeczeństwa, no ale jednak myślę, że mamy sporo naprawdę rezerw, no i uważam, że pokazaliśmy też gestami solidarności, które zaczęły spływać z całego świata i również z Pacyfiku w stronę Ukrainy, że jesteśmy w stanie stawić temu czoła. Więc ja bym wolał jednak pozytywne tony też wydobyć z tej sytuacji.
A pan?
Oczywiście, proszę pamiętać, że wszyscy uważali, że Ukraina jest przegrana pierwszego dnia. Było wielu nawet naszych partnerów w Europie, którzy uważali, że Kijów padnie w 3 dni i wojna po 2 tygodniach będzie zakończona. Jesteśmy w 3. roku wojny. Rosja jest wykrwawiona, nie tylko ludzko, ale też materiałowo, sprzętowo. Trudno powiedzieć, jak długo będzie jeszcze w stanie prowadzić tą wojnę. Niestety, pewnie dłużej dzięki wsparciu Chin, niż byśmy tego chcieli. No ale ten moment przełamania się zbliża. Nikt nie powie, gdzie on jest i jak blisko on jest, ale jeżeli będziemy jeszcze dłużej w stanie pomagać Ukrainie i ona będzie utrzymała swoje pozycje polityczne, militarne, gospodarcze, no to ten moment załamania rosyjskiej gospodarki i państwa rosyjskiego przyjdzie. Zwłaszcza, że kolejne rundy sankcji, wbrew temu, co się wydaje, że one nie działają, one działają, tylko one powoli zaczynają wpływać. Kolejna runda sankcji wprowadza kolejne uszczelnienia i coraz bardziej zaciska się wokół Rosji. To coraz częściej widać także w rosyjskiej gospodarce. I tutaj, jak mój kolega pewnie by zaraz dodał, Rosja prowadzi tę wojnę, przejadając swoją przyszłość, swoje zasoby.
Tak, i dodałbym tego jeszcze jeden obrazek z ostatniego tygodnia Putina, który odwiedził Kim Jong-una w Pjongjangu i musiał złożyć pokłon, prosząc o amunicję i o rakiety, bo po prostu rosyjski przemysł nie jest w stanie nadążać. Myślę, że to szalenie dla samych Rosjan sprawa wstydliwa. Od 30 lat w tych dyskusjach rosyjskich ta Korea Północna była takim symbolem tego, czym Rosja jednak się nigdy nie stanie. Oni mówili, no tak, ten nasz system jest inny, no nie jesteśmy demokracją, no ale nie jesteśmy Koreą Północną. Nie jest aż tak źle. A okazuje się teraz, że Putin, żeby dostać zasoby, musi jechać do Pjongjangu i wozić Kim Jong-una samochodem, siedząc za kółkiem i dawać materiały propagandowe po telewizji północno-koreańskiej.
Sytuacja Rosji po prostu się osłabia.
Tak, tak jest.
Czy rola Polski jako takiego ośrodka wiedzy o tych relacjach z Rosją, wiedzy tej wschodniej idącej na wschód rośnie? Bo ja mam takie wrażenie, zresztą nie tylko ja, ale słyszy się o tym, że no, Europa Zachodnia tak jakby trochę ignorowała to, co w wielu kwestiach, to co Polska mówiła, przed czym Polska ostrzegała, przed uzależnieniem na przykład energetycznym.
No tak było i sami nieraz doświadczyliśmy tego na własnej skórze. Patrzono na nas trochę jak na takich dzikusów, którzy nie wiedzą, co mówią, bo przecież my, zachodni Europejczycy, wiemy lepiej, bo jesteśmy już na innym etapie rozwoju, no ale niestety okazało się, że to nie tylko my musimy być na innym etapie rozwoju, ale też druga strona powinna być na innym etapie rozwoju, a nie jest. I tak długo jak Rosja czy Chiny żyją w paradygmacie imperialnym, funkcjonują, chcą funkcjonować jako państwa imperialne, które rozszerzają w ten czy w inny sposób swoje wpływy, no to my musimy podejmować działania adekwatne, a nie udawać, że po prostu to jest passé i właściwie to oni to brzydko robią i tak nie powinni robić, ale my tak nie będziemy robić. Wojna na Ukrainie bardzo dużo zmieniła. Myślę, że ten głos polski ekspercki, głos polityków polski jest lepiej słyszalny i jest bardziej, i tym razem się słucha tego, co Polacy mówią, i też nasza wizyta tutaj w Australii
jest
tego
dowodem.
No właśnie,
chciałam również się zapytać, w Europie Zachodniej oczywiście już teraz, tak jak pan wspomniał, to się zmieniło i ten głos jest szanowany i doceniany, a w Australii?
No mamy tutaj bardzo ciekawą wymianę, no nie mogę mówić szczegółów.
Ale na przykład Lowy Institute to jest bardzo, bardzo prestiżowa placówka, która naprawdę się szczyci wieloma osiągnięciami i kontaktami. Ich zdanie jest stawiane na wysokiej półce, jeśli chodzi o te sprawy, o których dzisiaj mówimy, to można by wnioskować, że jeśli tam jesteście państwo przyjęci, panowie przyjęci, to poniekąd Australijczycy są ciekawi tego, co macie do powiedzenia.
Z Loi mamy szczęśliwie dłuższą relację, którą teraz pierwszy raz jesteśmy w stanie skonsolidować tutaj bezpośrednio w Australii. Ja myślę, że to jest jeden z podstaw dobrego dialogu z Australijczykami. Nasza wiedza na temat Rosji, relacji chińsko-rosyjskich również, która uważam, że jest szanowana. W ostatnich latach jeszcze wzrosła, nie mówię tylko o nas w ośrodku, ale no, głos polski się liczy, przywództwo polskie się liczy, bo w wielu sytuacjach, w wielu obszarach po prostu to my pokazujemy, którą stroną ma Zachód iść. Nie wszędzie, ale w wielu istotnych obszarach tak. Tę wiedzę, tę wizję jakąś możemy zaprezentować tutaj, a w zamian słysząc no, bardzo ciekawe głosy, wyważone i takie oparte na solidnej wiedzy dotyczące Chin i jakby patrzące na te same często problemy z tej zupełnie innej pacyficznej strony. Jesteśmy jeszcze przed spotkaniami w Canberrze, więc ta oficjalna Australia jeszcze to jest coś, co musimy tutaj przejrzeć. Natomiast no, wygląda to bardzo, bardzo obiecująco.
Życzę panom udanych rozmów w Australii i przyszłych wizyt w naszym kraju. Dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli zastępca dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich, dr Jakub Jakubowski i ekspert tegoż ośrodka, dr Michał Bogusz. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za zaproszenie.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.